Nie wiem, ile razy Bóg w historii był na ławie oskarżonych, ale kiedy analizuję swoje życie, to przynajmniej kilkadziesiąt razy, a może więcej, sam oskarżałem Boga. Albo miałem do Niego swoje uwagi, pretensje, zażalenia. Czułem się czasem rozczarowany. Bóg mnie rozczarował, ponieważ zrobił inaczej niż chciałem. Tak to po prostu jest. Dzisiaj jesteśmy świadkami, jak naród wybrany po doświadczeniu wielu cudów, niewątpliwych cudów, namacalnych, których świadkami były tysiące. Dziesiątki tysięcy ludzi. W pewnym momencie zaczynam mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Aaronowi. Ma pretensję, że został wyprowadzony z domu niewoli. Marzy mu się powrót do Egiptu. Tylko że ten powrót jest niemożliwy. To jest taka sytuacja trudna obiektywnie, ponieważ jest daleko w obu kierunkach. Daleko jest, żeby wracać i jeszcze dość daleko, żeby wejść do ziemi obiecanej. Lud stracił cierpliwość z powodu pragnienia, które poczuł. Chciał wody i nie tylko wody. Ale woda miała być tym minimum, które ugasi ich pragnienie i trochę uciszy w nich szemranie. I Mojżesz jest jako oskarżony, jest adresatem tych wszystkich oskarżeń, podobnie jak Aaron. Jest w najtrudniejszym miejscu z możliwych, ponieważ jest między Bogiem a ludźmi. Słucha tego, co mówi Bóg, słyszy to, co mówią ludzie. I to do siebie nie pasuje. W żaden sposób to do siebie nie pasuje. To, czego dokonał Bóg i to, jak ludzie odpowiadają na te cuda. Ostatecznie Mojżesz wyprowadza wodę ze skały. Dwa razy uderzył laską. To było jeden raz za dużo. Z tego powodu nie wejdzie do ziemi obiecanej. Myślę, że to było bardzo trudne dla Mojżesza. Po tylu latach wędrówki, po 40 lat zmagania się z pustynią i jeszcze bardziej z ludźmi, słyszę, że nie będzie mógł cieszyć się owocami ziemi obiecanej. Jest jakby na progu tej ziemi umrze. Zobaczy ją, przekona się, że ona istnieje naprawdę, ale do niej nie wejdzie. Może łatwiejszym byłoby doświadczeniem, gdyby nie zobaczył. Gdyby to ciągle było w myślach, w pragnieniach. A tak zobaczył, ale nie wejdzie. Tak jak wielu, którzy wyszli z Egiptu, zostali na pustyni. Nie weszli. To jest lekcja wiary dla nas. Żebyśmy nigdy nie wątpili, z powodu trudności, które się pojawiają w naszym życiu, z powodu problemów, z powodu cierpienia, z powodu braków, żebyśmy nie wątpili, że Bóg wie, co robi. Niedawno rozmawiałem z kobietą, która wcześniej miała raka kości i musieli jej amputować nogę. I ma tylko jedną. Ale po wielu latach opierania się na tej jednej trzeba było wymienić biodro i wstawić je do protezy. I rodzi się takie pytanie, czemu człowiekowi, który ma jedną nogę, Bóg dopuszcza jeszcze taką chorobę, która może uczynić go, konkretnie tę kobietę, może ją uziemić, że przestanie chodzić. Wydaje się to nielogiczne. Czy nie powinien wzmacniać tej jednej, która jej została? A tu dzieje się coś przeciwnego. Ale wiara, którą widziałem u tej kobiety, jest ogromna. Ponieważ ona mi powiedziała, że Bóg wie, co robi. Jest absolutnie pogodzona z tym wydarzeniem. I Bóg wie, co robi. Ja mogę tego nie rozumieć. Mogę mieć trudności, żeby to przyjąć. Mogę być kuszona z tego powodu. I jestem. Ale Bóg wie, co robi. Mówiła mi, że bardzo lubi historię Jakuba, który uciekając przed swoim bratem i przed teściem został przez Boga okulawiony, że nie mógł uciec. Chciał, a nie mógł. Że Bóg nie dał mu szybkiego konia, nie wiem, muła, osła. Wprost przeciwnie. Poraził go w nerw. Rwę kulszową dostał. I do końca życia będzie kulał. To jest niezrozumiałe. To tylko w kategoriach wiary można odczytywać, że to ma jakiś głębszy sens. Tak powierzchownie patrząc, to jest, w ogóle się nie powinno wydarzyć. Ale dzieją się takie rzeczy. I konkretni ludzie są umieszczani w tych konkretnych sytuacjach. Nieprzypadkowo. Mamy też fragment Ewangelii, bardzo dobrze znany. To jest chyba jeden z najbardziej znanych fragmentów, dialog Jezusa z apostołami pod Cezareą Filipową. I to najważniejsze pytanie. Kim jestem dla was? Pyta Jezus. Najpierw pyta, kim jest w ogóle dla ludzi. Co mówi ulica, opinia publiczna. I tu apostołowie relacjonują te różne głosy. Ale Jezus konkretyzuje to pytanie. Mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Wy. I wtedy głos zabiera tylko jeden. Tylko Piotr udziela odpowiedzi. Formalnie nie jest rzecznikiem pozostałych apostołów. To nie jest jeszcze pierwszy pośród równych. To nie jest jeszcze przełożony. To nie jest jeszcze papież. To będzie potem. Teraz jest na równi z innymi. Ale udziela odpowiedzi, która nie pochodzi od Niego, która jest faktycznie z natchnienia Bożego. Wyzna wiarę, ale potem ta wiara się dziwnie szybko załamie w obliczu zapowiedzi krzyża. Jezus zapowiada swoje cierpienie, a nie Piotra. Mówi o swoim krzyżu, a nie o krzyżu Piotra. A wiara Piotra pęka. Zaczyna wątpić. Niemożliwe, żeby się to wydarzyło. Niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Czy on chciał źle? Chciał on dobrze. Tylko po ludzku. W konsekwencji chciał inaczej niż Bóg. I my często się zachowujemy w ten sposób przy całej naszej pobożności, że nie chcemy źle, tylko chcemy po swojemu. Czyli inaczej niż Bóg. Dlatego ma nie być chorób, starości, wojen, głodu, krzywdy, niesprawiedliwości. Taki jest nasz świat, który sobie wyobrażamy, że taki powinien być. A jest inny. I ten inny świat jest dziełem Boga. Tak łatwo przejść od wiary do wątpienia. Trudniej przechodzić w drugim kierunku. Od wątpienia do wiary. To jest powrót. I on już jest znacznie trudniejszy niż odejście. Bardzo łatwo ktoś może zwątpić w Boga czy w Kościół. Trudniej go przekonać do wiary. To jest proces trudniejszy i niekiedy bolesny i trwa nieraz bardzo długo. Wiemy, że to jest pewien konkretny moment życia Piotra. To nie jest koniec jego historii. Wiemy, że jego historia zakończy się na Wzgórzu Watykańskim, kiedy umrze za wiarę, umrze za Chrystusa, przyjmie krzyż, umrze na krzyżu tylko głową w dół, czując się niegodnym, by umierać tak jak jego Zbawiciel. Musimy pokornie myśleć o swojej wierze. Może się załamać w każdej chwili. Ale też zawsze musimy dawać sobie szansę powrotu do wiary i dawać ją także innym. Ciągle mamy wierzyć, że ci, którzy odeszli, kiedyś mogą wrócić, żebyśmy im pomogli wrócić. Amen.